Doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista. Dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Proszę powiedzieć, jaka pogoda w Łodzi? Może od tego zacznijmy?
Nie wiem, ale w Radomsku, w którym jestem, pada. Witam z pogranicza województwa łódzkiego oraz województwa śląskiego, z pięknego miasta powiatowego Radomsko. Czyli Polska pan... powiatowa rządzi, pani redaktor.
Tak. No, oczywiście, czyli pan doktor w podróży. No dobrze, ale i tak pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Łodzi, a już teraz przechodzimy do naszego tematu. Zacznijmy od tych danych, które opublikował dziś GUS. Zgodnie z nimi dowiedzieliśmy się, że we wrześniu inflacja wyniosła ponad 17%. Proszę powiedzieć, co to oznacza?
No, warto też pamiętać, że inflacja nasza generalnie ona jest, potem będzie, że tak powiem, uwzględniana dla całego roku, tak? Musimy się zastanowić, jaka ta inflacja będzie dla roczna. To nie znaczy przecież, że ceny w samym tylko jednym miesiącu wzrosły o 17%, tak? Nie da się tak tego wprost odnieść. Najważniejsza jest właśnie inflacja średnioroczna, tak? Czyli ten współczynnik, ale pani redaktor, no nieważne, jak tutaj powiem, znaczy bardzo ważne, jak będziemy do tego podchodzić, ale inflacja na pewno jest faktem. Warto zauważyć, że badania zwracają na to, że ludzie odczuwają inflację, inflacja tak zwana odczuwalna jest o wiele wyższa niż jest w rzeczywistości. Ja sam powiem szczerze, obserwuję coraz bardziej zaniepokojeniem na różnego rodzaju portalach internetowych takie wiadomości, że pewne ceny wzrosły, znaczy, że ceny w ogóle wzrosły kilkukrotnie. Inflacja, o której pani powiedziała, właśnie 17%, no to jest wzrost cen na poziomie mniejszym niż 1/5, a powtórzę, tak, no badania pokazują, że inflacja, jaką odczuwamy, na jaką się żalimy, tak, jest niestety o wiele większa i patrząc na to, że ważnym elementem obecnej gospodarki są właśnie nastroje konsumentów, nastroje przedsiębiorców i różnego rodzaju czynniki psychologiczne, no to właśnie one jeszcze bardziej napędzają tą inflację. A jaki jest jej taki, że tak powiem, powód, dla którego ona wystrzeliła? No to zdecydowanie jest to, widzimy, wojna na Ukrainie i destabilizacja sytuacji politycznej, także gospodarczej, spowodowany ten konflikt, o którym pani zresztą przed chwilą mówiła, zapowiadając naszą rozmowę. Powtórzę, co zawsze powtarzam, na początku tego roku, przed wybuchem wojny, widzieliśmy, że wzrost inflacji nieduży stosów nawet zahamował.
Halo, halo?
No słyszymy się,
dobrze,
tak.
Dobrze, tutaj, no dobrze, to tylko teraz pytanie, czyli pańskim zdaniem to jest raczej wynik czynników zewnętrznych, kwestia wojny, kryzysu energetycznego, a nie, tak jak zarzuca tutaj część opozycji, chaotyczne i takie niespójne decyzje rządu?
Pani redaktor, po kolei. Po pierwsze, mamy, przecież pani zapowiadała tutaj z panem generałem, tak, bo jest Skrzypczakiem bodajże, tak. Rozmowę w Radiu Wnet. Oczywiście ja również polecam, bo pana generała bardzo lubię wypowiedzi czytać i słuchać. Mamy olbrzymi konflikt. No, pani redaktor, no przecież kilka dni temu na dnie Morza Bałtyckiego najprawdopodobniej siły rosyjskie wysadziły gazociąg. Jeżeli jedno państwo, przecież na Bałtyku, do którego Polska też ma dostęp, wysadza instalację gazową, która jest mniej lub bardziej używana, ale wpływa to na cały sektora energetycznego, no to trudno się spodziewać, żeby ceny pewnego rodzaju surowców energetycznych nie rosły, a za tym inne, tak? Więc widzimy, że te ceny, znaczy, że czynnik militarny jest tutaj kluczowy. No, powiem szczerze, że o ile jeszcze tutaj polityków bym darował, powiem szczerze, im ocenę, tym z opozycji, to wypowiedzi szczególnie niektórych takich osób bardziej związanych może nawet nie z ekonomią, ale z jakimiś samymi analizami finansowymi, którzy próbują odnosić jakieś, nie wiem, zresztą jakieś wykresy, próbują jakąś analizę techniczną robić dotyczącą i swoje doświadczenia ze spokojnych lat 90., 2000. i pierwszej dekady XXI wieku odnosi do sytuacji aktualnej, to znaczące nieporozumienie, tak? Powtórzę, no mamy olbrzymi konflikt, który się tylko rozkręca. Władimir Putin straszy bronią jądrową, wysadzają gazociągi, a my mamy jakiś niektórych analityków, którzy się dziwią, że rośnie inflacja, tak? Albo że pojawiają się różnego rodzaju inne. Co do samego, właśnie co do pani powiedziała, co do zarzutów opozycji, no powiem szczerze, że są one troszeczkę niepokojące, jeżeli dotyczą rządu, ponieważ rząd ma bardzo ograniczony wpływ na inflację. Za większość aspektów właśnie szeroko rozumianej polityki monetarnej odpowiada Narodowy Bank Polski, a nawet nie tyle Narodowy Bank Polski, co Rada Polityki Pieniężnej, gdzie jednym z członków jest tylko prezes Narodowego Banku Polskiego. O tym też trzeba pamiętać. Nie powiem szczerze, to niesamowicie tego typu zarzuty nawet niepokoją ze strony niektórych polityków opozycyjnych, bo oczywiście mamy polityków opozycyjnych merytorycznych, ale ostatnio słyszałem panią jedną właśnie związaną z Lewicą, która twierdziła, że to Narodowy Bank Polski ustala stopy procentowe. No to jest, powiem szczerze, niepokojące, że mamy takich polityków, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z ustawowych i konstytucyjnych podziału obowiązków. Więc Rada Polityki Pieniężnej zmienia nie rząd, a jeżeli możemy to zarządzić Narodowego Banku Polskiemu, czyli Bankowi Centralnemu, pani redaktor, na co zresztą zwracał były członek Rady Polityki Pieniężnej, pan profesor Łukasz Hart, wybitny polski ekonomista, to nie jest chaos decyzyjny, tylko jeżeli już problemy z komunikacją, tak? Ponieważ jedyny, który tutaj do którego ja się mogę przychylić, i zresztą widzimy, że Narodowy Bank Polski troszeczkę też uznał te zarzuty za trafne, rzeczywiście w ciągu ostatnich, w przeszłych latach były problemy z komunikacją, tak? Rzeczywiście pytanie, czy Narodowy Bank Polski w formie właśnie różnego rodzaju komunikatów członków zarządu powinien pewnego rodzaju oświadczenia, czy te stopy będą rosły, czy nie, czy inflacja będzie rosła, czy nie, czy powinny te komunikaty być skonstruowane. Fed, czyli Rezerwa Federalna, odpowiednik pewnego rodzaju banku centralnego w Stanach Zjednoczonych, akurat opanował do perfekcji komunikację i rzeczywiście NBP się powinien od nich tego uczyć.
I być może będziemy się od nich tego uczyć, to zostawmy już teraz kwestię inflacji, bo ona będzie szerzej omawiana za kilka chwil w Kurierze Ekonomicznym. Panie doktorze, spójrzmy jeszcze na moment na Rosję. Ta decyzja Władimira Putina o częściowej mobilizacji na wojnę z Ukrainą oznacza, że wyjedzie 1 na 100 pracujących mężczyzn. To może spowodować bardzo duże ubóstwo części rodzin rosyjskich. Dodatkowo no, widzimy te ogromne kolejki i rozpaczliwe ucieczki mężczyzn z Rosji. Czy to jakoś odbije się na gospodarce? Czy są już może przeprowadzane takie prognozy?
Panie redaktor, powtórzę to też często mówię, niestety nasza wiedza o rosyjskiej gospodarce jest względnie niewielka, tak? Oczywiście mamy różnego rodzaju ośrodki badawcze, które na przykład publikują dane oficjalnych instytucji rosyjskich, ale te, co mamy potwierdzone od kilkudziesięciu lat, są fałszowane w mniejszym lub większym stopniu. Powiem szczerze, troszeczkę wyjątkowo przewrotnie, akurat nie uważam, żeby ta mobilizacja jakoś była znaczącą zmianą dla gospodarki rosyjskiej, ponieważ gospodarka rosyjska już poniosła bardzo duże straty, tylko że one jeszcze te konsekwencje nie w pełni weszły w życie. Ściągnięcie tych rezerwistów, przecież ci rezerwiści, jakie to będą osoby? To będą osoby, które nie uciekły ani po 24 lutego z Rosji, tak? Albo którym teraz nie udało się wydostać do Finlandii, do Gruzji czy do Republik Nadbałtyckich, zanim zamknęły granice. Panie redaktor, współczesna gospodarka nie jest oparta na pracy pracowników niewykwalifikowanych, a myślę, że większość właśnie rezerwistów to będą pracownicy wykwalifikowani albo posiadający niewielkie kwalifikacje. Współczesna gospodarka opiera się na osobach posiadających wysokie kwalifikacje, głównie kwalifikacje techniczne lub podobne. I większość tego typu specjalistów uciekło z Rosji, może nie większość, ale znacząca część wyjechała z Rosji po 24 lutego. Ta cała migracja, która się wówczas pojawiła, olbrzymia, te kilkaset tysięcy osób, nawet no, to są różne dane, to były osoby, które właśnie były lekarzami, inżynierami, programistami i one w znaczącym stopniu wyjechały i to było podstawowe osłabienie gospodarki rosyjskiej. A powiem szczerze, czy teraz zmobilizują kilka tysięcy, czy nawet kilkaset tysięcy osób, nie wiem, z jakiejś tam Syberii czy innej republiki w środkowej Azji, tak, w Azji Centralnej czy w jakichś podobnych okolicach. Już tutaj nie chcę oczywiście dyskryminować żadnej części Federacji Rosyjskiej, ale mówiąc krótko, poza Moskwą i Petersburgiem, to nie ma dużego znaczenia dla rosyjskiej gospodarki, która i tak już pikuje.
Powiedział dr Janusz Wdzięczak, historyk gospodarki, specjalista w zakresie finansowania inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.